Pasuje radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się. Październik to miesiąc, w którym na całym świecie więcej mówi się o ADHD. O świadomości, edukacji i zrozumieniu tego zaburzenia to dobry moment, by posłuchać historii osób, które żyją z ADHD na co dzień. Dziś w audycji Poznajmy się porozmawiamy o tym, jak wygląda codzienność z ADHD u dzieci, u dorosłych, w rodzinach, gdzie neuroróżnorodność staje się częścią życia. W jednym z wcześniejszych odcinków moim gościem była psychiatra z kliniki McMentis w Szczecinie, która tłumaczyła, czym jest ADHD, jakie są jego objawy i mity. Ten odcinek wciąż możecie odsłuchać w naszym archiwum, w podcastach, w programie Poznajmy się. A dziś spojrzymy na ADHD od strony emocji, codzienności i doświadczeń. A w studiu są ze mną Anna Chocian, która niedawno dowiedziała się, że sama ma ADHD.
Dzień dobry.
Maciek, który diagnozę ma od ponad roku.
Witam serdecznie.
Oraz Józefina Pasieka, mama 7-letniego Wojtusia, u którego trwa diagnoza ADHD, a wcześniej potwierdzony autyzm.
Witam serdecznie.
ADHD, z tego co wiemy, jest często dziedziczne i tak naprawdę ujawnia się dopiero wtedy, gdy zaczynamy przyglądać się sobie, no, po latach. Tak było w przypadku mojej rozmówczyni, Anny Chocian. Więc Aniu, może zaczniemy właśnie od ciebie. Jak doszło w ogóle do twojej diagnozy? I co sprawiło w ogóle, że zaczęłaś przyglądać się sobie?
Trudności w małżeństwie. Bartuś się urodził, ja w życiu bym nie powiedziała, że ja mam ADHD, nie? Przez całe swoje życie. A mam już 51 lat. Dlatego, że dziewczyny, generalnie kobiety przy ADHD bardzo budują strategię, bo od mężczyzn się mniej wymaga, nie? A od kobiet się wymaga bardzo dużo, niezależnie od tego, czy mają ADHD, czy nie. Dlatego dla mnie ja potworzyłam sobie różnego rodzaju strategie i w życiu bym nie pomyślała, że ja mam ADHD. Po urodzeniu się Bartka minęło parę lat i niestety strategie zaczęły się sypać. Już nie można było dociskać siebie tak bardzo, żeby wszystko było uporządkowane, żeby przed samym sobą udawać, że moja głowa działa zupełnie inaczej. Znaczy ja przez całe życie podejrzewałam, że coś jest ze mną nie tak. Ja jestem innym człowiekiem niż większość moich kolegów. Diagnoza przyszła przy terapii małżeńskiej, bo już było naprawdę ciężko, nie?
A co poczułaś w momencie, kiedy właśnie usłyszałaś?
Znaczy, najpierw byłam zszokowana, bo pani psycholog powiedziała, że te moje objawy, które mam, nie są do przetrenowania, do wyćwiczenia, tylko do terapii i to do konsultacji z psychiatrą. I nie powiedziała mi wtedy, że to jest ADHD. Dopiero na kilku następnych, myśmy pół roku byli na terapii i dopiero w następnych sesjach wyszło, że to prawdopodobnie jest ADHD. Ja potem jeszcze to konsultowałam z następnym psychologiem i dopiero poszłam do psychiatry, nie? Przeczytałam parę książek, które mi też zaleciła pani psycholog. No i okazało się, że mam wszystkie objawy, nie? Ale padłabym na to wcześniej.
Dobra, usłyszałaś, to jest ADHD i w tym momencie po tej diagnozie łatwiej było zrozumieć,
dużo
to, co
łatwiej
się dzieje?
No, ja to przyjęłam naprawdę z wielką ulgą. Miałam czegoś takiego, jakiegoś szoku, jakichś trudności. Raczej się cieszyłam, dlatego że zrozumiałam, że wreszcie będę mogła sobie to poukładać. Rzeczywiście to jest tak skomplikowane, że dopiero teraz to tak jakby się otworzyła jakieś bramy do prawdziwego życia, nie? Do tego, że ja mogę poukładać sobie życie tak, jak ja bym chciała. Nie żyję tymi impulsami, nie żyję tymi emocjami, bo całe moje życie to było, nie? Mną kierowały emocje, mną kierowały impulsy. Bo tak działa ADHD, tak działa mózg. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja pewne rzeczy robię, a niektórych nie mogę zrobić. Dlaczego wpadam ciągle w różnego rodzaju kłopoty i to jest dość trudne do zdiagnozowania u niektórych.
No właśnie miałam zapytać, czy łatwo uzyskać jakby diagnozę ADHD?
O nie, dlatego, że narzędzia diagnostyczne to są testy. Jeżeli są wątpliwości, to robi się takie testy, nie? One są dość drogie.
Tak, też trzeba dodać, że sama diagnoza jakby nie powoduje tego, że wszystko się od razu układa, prawda?
No nie, nie, to jest proces i to ten proces jest, ja myślę, że to jeszcze naprawdę do końca życia to będę odkrywała. To potem jeszcze poukładać, zreformować, to powinna być prawidłowo, według dzisiejszych wytycznych, powinna być terapia poznawczo-behawioralna jeszcze stosowana przy lekach, bo leki też przez jakiś czas są dobierane i ja uważam, że te leki, jeżeli ktoś ma naprawdę wszystkie objawy i te objawy są uciążliwe, to widzę po sobie, że w ogóle inaczej zaczęłam i myśleć i ciało zaczęło inaczej działać, tak? Ja mam większą motywację do działań, które mi do tej pory sprawiały trudności, bo były nudne po prostu dla mnie. A w tej chwili no mogę to sobie poukładać, ale to trzeba poukładać, bo sam lek tego nie zrobi. Tym bardziej, że no mój synek z zespołem Downa też ma prawdopodobnie ADHD. No i to jest jedna wielka bomba, nie?
Tak. Dokładnie. Jak wygląda taka właśnie codzienność z takim połączeniem?
No ja się dzisiaj zastanawiałam, jak to przedstawić. Miałam zrobić zdjęcie swojego kalendarza. Ja mam taki kalendarz, którym jest jedynym narzędziem, które ja jestem w stanie robić, jeśli chodzi o organizację, czy planowanie w ADHD to jest po prostu tragedia, nie? Ale ja bez tego kalendarza to już w ogóle nie dawałam rady, dlatego że no, odpowiedzialność za takie dziecko niepełnosprawne, no to tu już są lekarze, wszelkiego rodzaju wizyty, pilnowanie jego, jak ja mam problem z upilnowaniem siebie, a jeszcze muszę pilnować jego, no to już trzeba było jakieś narzędzie i to narzędzie wygląda tak, że tam jest plątanina kolorów i ja czasami się nie dochodzę do tego, co tam naprawdę było, nie? I troszeczkę mnie to narzędzie też zawodzi. Tak wygląda to życie, że to jest plątanina i ja jakby bez, tak sobie myślę, że gdybym ja nie otrzymała tej diagnozy teraz, to ja bym nie była w stanie opiekować się moim dzieckiem na takim poziomie, na jakim mam możliwości. Bo ja możliwości mam opiekować się nim tak, żeby wysoko funkcjonował kiedyś, ale była blokada na właśnie organizacji, na emocjach i tak dalej.
To, co chyba najbardziej sprawia jakby kłopoty, nie? Przy ADHD.
Bardzo. To jeszcze się cofniemy może do tego, Aniu, co powiedziałaś a propos, że przy diagnozie, przy farmakologii też warto byłoby jakby podejście psychologa, tak, i terapii do tego wszystkiego. Czy łatwo dostać się na taką terapię?
Tylko prywatnie. A na NFZ terapii stricte ADHD nie ma. Jest tylko wsparcie, tak zwane wsparcie psychologiczne, gdzie dostaje się terapię. Za półtora roku dostałam termin, nie? Taką terapię można otrzymać, czy online, czy w Szczecinie, wiem, że można, że ogłaszają się tak psycholodzy, psychoterapeuci, ale to też trzeba sprawdzić psychoterapeuta, jak jest, jakiej jest szkoły. To też nie jest takie proste.
To też troszkę się już zmienia jakby, nie? Także to spojrzenie nawet na ADHD i to, że dzisiaj nawet o tym mówimy, to myślę, że to też pokazuje, jak ważne to jest.
No dlatego ja tak późno zostałam zdiagnozowana, bo kiedyś nie było w ogóle o tym mowy, tak? I dlatego nie było jak mnie zdiagnozować, nie ma co żałować. Nie? Dobrze, że w ogóle w tym czasie.
Nie, no pewnie. Najważniejsze jest to, że właśnie nawet chociażby można uzyskać, nie, tą diagnozę, bo naprawdę to nie jest takie proste, jakby się wydawało, nie?
No nie.
Ania, a czy widzisz na przykład, że twoja ADHD, że tak powiem, twoja ADHD różni się od ADHD u Bartka objawowo? Jak to wygląda?
Tak, myślę, że różni się dlatego, że ADHD nie jest schorzeniem. To jest neuroróżnorodność, a każdy z nas jest inny. I czy autyzm, czy dzieciaki z zespołem Downa też nie są takie same, mimo że mają ten dodatkowy chromosom, który niby określa, ludzie ich nie odróżniają, nie? Że oni się zachowują tak samo. I tak samo jest z ADHD, tylko że różnica jest, teraz jest takie rozróżnienie między mężczyznami właśnie a kobietami. O, troszeczkę inaczej. Tak. Mężczyźni są bardziej ruchliwi, a kobietom to w głowę wchodzi, nie? Tak jest potocznie, ale generalnie wszyscy są inni. I ja widzę, że no mój Bartek jest no wszędzie. Ja tak nie ruszam się, chociaż spróbowałam tak jak on i trochę więcej się ruszać i pomaga, tak? Ale opanowanie Bartka, dogonienie go, on jest i bez przerwy i musi się ciągle ruszać. I to jest ta różnica.
Czyli to są te największe jakby wyzwania?
Też.
Plus a twoje takie największe
moje
wyzwania?
Kwestia organizacji pracy przy takiej dużej ilości obowiązków, zrozumienia w rozmowie, w relacji z innym człowiekiem. Jak ktoś za wolno mówi, nie? To ja chora jestem.
Tak?
Nie się wyłączam i nie jestem w stanie tego wytrzymać. To się teraz nasiliło, bo do tego wchodzi menopauza jeszcze.
No tak, no, to w ogóle jest
to ja
tak
już mam tą mroczność jasną i koniec, nie? Ale pamiętam, że 15 lat temu nie mogłam przyjechać na, mimo że miałam zapisane wszędzie i przyjechałam zupełnie innego dnia i na inną godzinę na jazdę z naprawką. I to 3 razy zrobiłam pod rząd, aż mój do Szczecina. No i wywaliłam człowiekowi czas, nie?
Czyli dlatego ten kalendarz, nie? Teraz.
To im też nie pomaga.
A, też nie. Jakieś odkrycia, jeżeli chodzi o ADHD, że coś w sobie odkryłaś dzięki temu, że jest ta diagnoza?
Tak, że odkryłam, że jestem w porządku, bo całe życie myślałam, że to jest moja wina. Te wszystkie wtopy, te wszystkie trudności, wszyscy ciągle mi mówili, że albo jestem egoistka, albo leniuch, albo zapominalska właśnie, albo jakieś, że ja w ogóle odpalam się, nie? I mówię dziwne rzeczy.
Dobra, a czego najbardziej brakuje dorosłym kobietom z ADHD?
Zrozumienia. No czyli to, jakby nie brak świadomości takiej społecznej, że ADHD nie ma każdy i że to nie jest wybryk i wymysł i brak wiedzy systemu, który by to ADHD ogarniał.
Najważniejsze moim zdaniem, że mniej więcej wiadomo jakby działać, tak?
Tak,
w przypadku
tak, że coś
diagnozy.
Działa.
Tak, że są leki, jakby można stosować te leki i one pomagają i mamy tu ewidentnie po prostu twój przykład chociażby.
Tak, ale to zrozumienie społeczne chyba jest, bo jak ja w kółko słyszę, że każdy teraz ma ADHD i coś wymyślasz, no to mnie deprymuje, bo dla mnie to jest odkrycie życia i dla mnie to jest naprawdę, ja bym chciała, żeby mnie ludzie zrozumieli, że ja nie specjalnie im robię na złość.
Tak.
Tak się tak zachowuję. zachowuję. Jestem po prostu sobą. No i chcę być sobą. Oczywiście ja będę pracować nad sobą, chcę pracować nad sobą, ale troszeczkę wy też oddychajcie, nie? I dajcie nam też przestrzeń, bo każdy z nas jest inny, nie?
Pewnie, dokładnie. No. Ja sobie tak podzieliłam ogólnie, słuchajcie, w naszą rozmowę na takie trzy jakby bloki. Tobie, Aniu, już dziękuję. Myślę, że przy ADHD to będzie tak
najkrócej.
Najkrócej. Aniu, jeszcze tak na koniec. Czego ci życzyć?
Siły, zdrowia i długiego życia, bo tak do stówy muszę dojechać.
O, tak. Życzę ci zdrowia, Aniu, w takim razie i w ogóle dziękuję ci za to, że się tu pojawiłaś w studiu i opowiedziałaś po prostu o swojej historii, tak? Bo to są ważne rzeczy i warto po prostu o tym głośno mówić, nie?
Ja dziękuję za zaproszenie i chętnie służę pomocą.
Dobra, z nami w studiu jest także Maciek. Ma diagnozę ADHD od ponad roku, dwukrotnie podejmował leczenie, a dziś przyjmuje leki zarówno na ADHD, jak i zaburzenia snu. No i chcę o tym mówić otwarcie. No to dobrze, cofnijmy się do czasów szkoły, zaczniemy od szkoły. Z czym miałeś wtedy taki największy problem?
Najtrudniej było mi się skoncentrować. Miałem problem z nauką. Nie wykonywałem żadnych poleceń ze strony nauczycieli, przez co padałem z nimi w konflikty. Przez całą moją przygodę szkolną.
A czy nauczyciele, no rodzice dostrzegali, że coś jest trudne? Czy raczej słyszałeś, weź się w garść albo skup się?
Przez długi czas słyszałem, że jestem leniem i że się nie nadaję do niczego. W pewnym momencie sam to zauważyłem, zamiast pomocy była presja, a ja coraz bardziej się gubiłem w tym wszystkim.
A jak wpływało to na twoją samoocenę, na motywację?
Motywacji nie było praktycznie. Trudno było coś w sobie budować, kiedy ciągle słyszysz, że jesteś nie dość dobry. Traciłem wiarę w siebie.
To chyba takie najtrudniejsze, właśnie to tracenie wiary. A jak dziś na to patrzysz?
Wciąż próbuję się w tym wszystkim odnaleźć. Jestem na początku drogi, żeby naprawdę się zrozumieć, ale teraz wiem, że to nie lenistwo, tylko ADHD utrudniało mi to życie. Staram się oswoić, leczyć i nauczyć się siebie lubić i zrozumieć.
Wspomnieliśmy o tym, że dwukrotnie podejmowałeś leczenie. Co sprawiło, że wróciłeś właśnie do tego leczenia i dlaczego nie poszło jakby to pierwsze u ciebie leczenie?
Za pierwszym razem po prostu nie wierzyłem, że to może się udać, to leczenie, i nie chciało mi się. Teraz zrozumiałem, że jednak bez tego nie dam rady. Widzę różnicę podczas mojej terapii z lekami. Potrafię się skupić przez jakiś czas. Może nie tak jak powinno, ale potrafię.
Jaki wpływ ADHD ma na twój sen, na koncentrację, na codzienne życie?
Koncentracji nie posiadam. Nie mogę się na niczym skoncentrować. Teraz po lekach mogę oczywiście, ale wcześniej nie mogłem na niczym. Mówię, że zrobię zaraz, ale jednak tego nie robię. Potem wstaję, usłyszę jedno piknięcie telefonu i kładę się na 2 godziny. A jeśli chodzi o sen, to czasami śpię 15 minut, czasami śpię 0 minut, czasami śpię 8 godzin, czasami śpię 4 godziny.
Czyli to takie notoryczne zaburzenia snu, tak?
Tak. A po lekach, które przyjmuję, jest lepiej. Śpię normalnie.
No to jeszcze długi proces przed tobą.
Oczywiście, że tak.
Jak ta diagnoza, czy ona ci pomogła na przykład tak zrozumieć siebie, znaleźć swoje sposoby jakby radzenia na to, czy to jeszcze za wcześnie jakby na to pytanie?
Na początku, kiedy usłyszałem tę diagnozę, stwierdziłem, że okej, dobra, mam ADHD i tyle. I nic sobie z tym nie robiłem, no ale po czasie zrozumiałem, że wszystkie problemy wynikały z tego. Ponieważ mój brak skupienia się, moja ciągła praca nóg, jak siedzę, jak leżę, a jak widać nawet.
Widać, bo się cały mikrofon trzęsie.
Widzę, że to wszystko po prostu przez to. A no ADHD to niezły chaos. Chcę coś zrobić, ale wydaje mi się, że mam jeszcze dużo czasu, a potem wszystko robię na ostatnią chwilę. Często się spóźniam, no i przekładam rzeczy i do nich nie wracam. Koncentracja jest chwilowa, łatwo się rozpraszam. Po lekach jest lepiej, ale muszę się uczyć planowania, robienia przerw, wyciszania się, gdy coś mnie przeraża.
Fajnie, że jesteś tutaj z nami i też fajnie, że podałeś właśnie przykład tego, że za słowami brak koncentracji czy rozkojarzenie często kryją się po prostu lata niezrozumienia, no i też walki z samym sobą. Czego tobie życzyć?
Zdjęcia z Cristiano Ronaldo.
Okej, tego ci życzę. Dobrze, z nami jest jeszcze Józia, mama 7-letniego Wojtusia. Wojtuś ma już zdiagnozowany autyzm, a teraz jesteście w trakcie diagnozy ADHD, które, jak mówią specjaliści, często też współwystępuje. Jak wyglądała wasza droga do diagnozy od pierwszych obserwacji?
To znaczy, nasza diagnoza rozpoczęła się od tego, że Wojtuś jako małe dziecko miał napady takie autoagresji, gdzie potrafił walić główką tak mocno do występowania siniaków. Więc zaczęła się szukanie przyczyny od terapeutów SI, diagnozy SI. Potem poszedł Wojtuś do przedszkola i nagle okazało się, że nie jest w stanie usiedzieć, że inaczej zachowuje się w tym przedszkolu niż dzieci. I zaczęło się diagnozowanie dziecka. No i pierwsza diagnoza była autyzm. Natomiast była już sugestia od początku ADHD, z tym, że u tak małych dzieci psychiatrzy i terapeuci są dosyć tutaj delikatni. Wolą obserwować dziecko, czy dziecko z tego wyrośnie. No teraz Wojtek ma 7 lat, tak naprawdę od 4 roku życia jest w ciągłej terapii z różnymi terapeutami i to ta diagnoza ADHD jest tak naprawdę sugestią terapeutów, dobrych terapeutów, z którymi Wojtek pracuje, przedszkola, teraz szkoły, którzy widzą, że Wojtuś tak naprawdę na tych terapiach nauczył się, tak, Wojtuś ma problemy z pojmowaniem tutaj takich społecznych zasad i widzą, że jest on już naprawdę dobrze w tym temacie przygotowany, naprawdę rozumie te relacje, ale to ADHD nie pozwala mu ich zastosować w praktyce. Jest to rzecz, która jest ponad jego siły i potem po jakiejś tam spornej sytuacji, podczas rozmowy Wojtuś mówi, co powinien był zrobić, ale sam mówi, nie wiem dlaczego zrobiłem inaczej. I to spowodowało, że no zaczęliśmy tutaj tą diagnozę. Jesteśmy w trakcie, wszystko wskazuje na to, że Wojtuś ma to ADHD.
To te ADHD tak naprawdę objawia się w tym codziennym funkcjonowaniu, jakby właśnie tym łamaniem zasad, bo to też trochę takie spektrum autyzmu jakby,
tak,
nie?
Tak, ale u Wojtusia widać to też w jego impulsywności, tak? Wojtuś jest bardzo kochanym dzieckiem, ale jednocześnie bardzo ruchliwym, przy tym bardzo emocjonalnym. Wszelkiego rodzaju kłótnie czy zakazy powodują u niego takie emocje, że jako 7-latek potrafi na przykład powiedzieć, że mamo, ja ciebie nie kocham, bo jest tak zezłoszczony, a potem przychodzi i ma olbrzymie wyrzuty sumienia i przeprasza mnie za to i cały czas to jest rzecz, o którą ja najbardziej się martwię, ponieważ on przez te sytuacje ma olbrzymie wyrzuty sumienia i mówi coś, nie wiem, mamo, co ze mną jest nie tak. I jest to rzecz, która chyba jest najtrudniejsza do zaakceptowania, ponieważ z nim jest wszystko tak, tylko po prostu widać, że to są rzeczy silniejsze od niego, widzą to też jego terapeuci i jest to po prostu widoczne w momencie, w którym na przykład tak z uwagi na autyzm przypomina mu się zasady na przykład czekania w kolejce. Przyjdzie jakiś impuls, który spowodowałby, że pobiegłby, coś wymyślił. Widać w nim ten wysiłek, jaki on musi wnieść, żeby trzymać się tych zasad, właśnie dlatego, że jego mózg mówi mu coś innego.
Otoczenie, jak reaguje? Czy czujesz zrozumienie z otoczenia?
To znaczy, Wojtuś na razie jest jeszcze małym dzieckiem, więc można powiedzieć, że u takich małych dzieci to zrozumienie jeszcze otoczenia jest. Na zasadzie, a on jeszcze jest mały, z tego wyrośnie. Wiele razy tak słyszałam. Natomiast są już pewne zasady, jak na przykład powiedzenie sąsiadom dzień dobry, które takie dziecko 7-letnie powinno już przyjąć i umieć zastosować.
Jesteś na dobrej drodze, słuchaj.
Tak,
w wieku 7 lat mieć już i diagnozę jakby spektrum autyzmu, dodatkowo ADHD, bo ciężko się jakby w tym wszystkim odnaleźć, nie? To można się trochę pogubić.
Ale oczywiście, że tak wiele osób, tak, my mieliśmy akurat tą sytuację, że Wojtek został bardzo wcześnie zdiagnozowany. Ale no, jak sobie przypomnę moje czasy szkolne, gdzie też wiele dzieci było bardziej ruchliwych, nie było tego i dalej jest u nas w naszym społeczeństwie takie myślenie, wyrośnie z tego, wyrośnie z tego, a jak nie wyrośnie z tego, to znaczy, że jest nieposłuszny. I to jest rzecz, którą pokutuje, nie wiem ile pokoleń musi upłynąć, żeby rzeczywiście to zrozumienie weszło, ponieważ ja trafiłam naprawdę na cudownych, Wojtek trafił na cudowne grupy i w przedszkolu, i w szkole, gdzie to zrozumienie względem niego jest, ale nie jest to takie proste. Często mówi się, że te dzieci są źle wychowane, po prostu źle się zachowują, że nie respektują zasad.
Nie szuka się jakby przyczyny, tego tylko się już określa.
Tak, dokładnie, zwłaszcza jak te dzieci są coraz starsze.
Jak ty jako mama radzisz sobie z emocjami i z tym wszystkim na co dzień w ogóle?
Nie jest to łatwe, bo my też mamy gorsze dni, gdzie czujemy się źle, a to ADHD u naszego dziecka wcale nie pomaga. Negocjacja codzienna, żeby coś usiąść przy stoliczku i coś zrobić, że dziecko jest w pierwszej klasie, wypadałoby, żeby się trochę pouczył pisać, czytać, a to trwa dłużej, dużo dłużej, z wieloma przerwami. Wojtek dodatkowo przez ten autyzm, jak jak mu, no bo dziecko trzeba informować, tak, o jakimś tam przebiegu dnia i gdy mówię, że w dniu dzisiejszym coś tam popiszemy, to Wojtek już jest tylko na tym skupiony. Od śniadania pyta, czy na pewno, a może uda się, żeby tego nie robił. Mhm. Jest na tym skupiony tak, że nawet jak ma czas na zabawę, to i tak próbuje negocjować, żeby z tej sytuacji, która jest dla niego bardzo ciężka, a wszelkie tutaj sytuacje, gdzie musi być przy stoliczku, na dywaniku, w spokoju, to są dla niego najcięższe zadania. On woli przerzucać cegłówki, gruz, ale byleby tylko nie siedzieć w jednym miejscu, to jest dla niego po prostu ciężkie. No nie jest to łatwe, ale z uwagi na to, że Wojtuś ma tą diagnozę autyzmu, do wielu nieneurotypowych zachowań musiałam się przyzwyczaić, musiałam je zaakceptować, to dzięki temu jest mi dużo łatwiej.
No dobrze, a jakiego wsparcia byś oczekiwała w ogóle, jako rodzic?
Dla mnie przede wszystkim fajnie by było, żeby rzeczywiście otoczenie zrozumiało to ADHD, ponieważ ja mam takie wrażenie, że to ADHD, za moich czasów, tak jako dzieci, też słyszeliśmy ADHD, ale to nam się kojarzyło tylko z ruchliwym dzieckiem. Mhm. Ruchliwe dziecko równa się ADHD. Nie patrzy się na sferę emocjonalną, na tą impulsywność, to, że na przykład Wojtek, jak jest zdenerwowany, potrafi powiedzieć brzydkie słowo. To już nikt nie zwali to na jego ADHD, tylko dziecko źle wychowane. To są rzeczy i to niby rozumiemy, a jednocześnie nie rozumiemy tego ADHD. I wydaje mi się, że tego bym chciała bardzo, żeby to było niby, że jest to dla nas niby rzecz oczywista, ale jednocześnie jest spłycona tylko i wyłącznie do tej fizyczności, do tej ruchliwości.
Tak, bo jest za dużo jeszcze stereotypów, jakby nie umiemy przejść, że ADHD to jest jakby taką właśnie, no, neuroróżnorodnością po prostu. Ona
tak,
się...
to jeszcze raczkuje. To jeszcze raczkuje,
tak.
I
też
naprawdę życzyłabym sobie, żeby to w sprint przebiegło, bo myślę o przyszłości Wojtka. Obawiam się tego. Obawiam się, jak będzie w wieku nastoletnim. Jakie to przyniesie problemy. Tego się naprawdę obawiam. No ale... nie ma co się martwić na zapas.
Nie, jesteś na dobrej drodze, naprawdę, uwierz. Dobrze, a co powiedziałabyś innym rodzicom, którzy dopiero na przykład zaczynają podejrzewać ADHD u swoich dzieci?
Ja bym powiedziała, żeby nie bać się pytać, badać. Naprawdę mamy dobrych specjalistów. Obserwować dziecko i przede wszystkim słuchać również tego, co mówią pedagodzy. Ale jeżeli jest tu zwrócona uwaga, że coś się dzieje, to nie tylko wychodzić z założenia, że moje dziecko absolutnie nie. Mhm. Naprawdę obserwować i pytać. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że mamy dostęp do tej wiedzy. Może oczywiście, że to musi być indywidualne. Jeśli już podejrzewamy, to spróbować patrzeć na nasze dziecko przez pryzmat tego, że pewne rzeczy są dla niego ponad jego siły. Ja mam wrażenie w tej chwili, że Wojtek jest takim ptaszkiem z taką przywiązaną nóżką do podłogi. I ja bym chciała, żeby rzeczywiście to spowodowało, no myślimy tutaj o farmakologii. Mam taką cichą nadzieję, że ta terapia, że to wszystko spowoduje, że on naprawdę rozwinie skrzydła i pofrunie tak jakby chciał, tak jak może, tak? I tego bym mu życzyła i wszystkim nam, oczywiście.
No pewnie, ja też tego życzę. Słuchaj, żeby się tak wszystko poukładało, żeby się rozwijał jak najlepiej. Słuchaj, żeby te terapie przynosiły po prostu jak największe efekty. Ale jeszcze dodałabym jakby od siebie, żeby wierzyć jako rodzice w swoją intuicję i nie poddawać się po prostu, że jak się widzi cokolwiek, że dziecko zachowuje się troszkę inaczej i sprawia mu dużo problemów, jak brak koncentracji, czy też nadpobudliwość, to żeby się nie poddawać, nie słuchać naokoło, że jest po prostu leniem, bo
albo
to się bardzo
wyrośnie.
Często... tak, albo że wyrośnie, także też wierzyć bardzo mocno w swoją intuicję i się nie poddawać. Mm. Tak, no ja dziękuję oczywiście za tą, też twoją historię, Juzia. Dziękuję wam wszystkim za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Jeszcze raz podkreślę, że październik to miesiąc świadomości ADHD, ale tak naprawdę powinniśmy mówić o tym przez cały rok, nie tylko w październiku. I jeszcze raz, ADHD to nie jest lenistwo, rozkojarzenie czy brak dyscypliny, to sposób, w jaki działa mózg, inny, ale równie wartościowy. No i dziś w audycji Poznajmy się usłyszeliśmy historię osób, które każdego dnia uczą się żyć ze swoim ADHD, ale też i z bliskimi z ADHD, z odwagą, wrażliwością, ale też i poczuciem humoru. Ja już dziękuję za uwagę, zapraszam także do kontaktu. Tak, to numer telefonu to 512-8240. Do usłyszenia oczywiście w kolejnym spotkaniu, w kolejnej audycji Poznajmy się. A na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.